Witajcie, chwała Bogu, bracia i siostry. Tak, to jest wspaniały dzień, gdy wspominamy przyjście naszego cudownego, kochanego Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Jak czytamy w liście do Filipian, stał się sługą, przyjął ciało, nie upierał się przy tym, że jest Bogiem, ale stał się człowiekiem. Przyjął na siebie cierpienie i takie cierpienie, które zaprowadziło go aż na krzyż, gdzie nas zbawił, gdzie oddał swoje życie za nas, gdzie wziął na siebie wszystko to, co my doświadczamy złego na tej ziemi. I wspominamy właśnie Jego wcielenie. Wspominamy to, że Słowo stało się ciałem, że zamieszkało wśród nas, że ta potężna osoba, o której filozofowie, teologowie zastanawiają się wciąż, czym było to Słowo stało się ciałem, stało się człowiekiem, jak każdy z nas, odczuwał wszystko to, co my, z wyjątkiem grzechu. I wspominamy ten czas, spotykamy się w gronie rodzinnym, spotykamy się z braćmi i siostrami właśnie tutaj w kościele. Jest to czas zadumy, jest to czas stołu wigilijnego, gdzie zasiadamy, wspólnie spożywamy, rozmawiamy, cieszymy się tym wspólnym czasem. Niektórzy, zwłaszcza dzieci, pragną tego czasu. Dlaczego? Oczywiście, ponieważ są prezenty. Tak, jest to też czas, gdzie wręczamy sobie prezenty. I zwłaszcza wy, którzy macie już wiele wiosen czy jesieni za sobą, wiecie, jak te podarunki się zmieniały na przestrzeni czasów. Ja bym chciał przypomnieć, jak jeszcze niedawno wyglądały takie prezenty. Jeśli moglibyśmy zobaczyć, przypomnieć sobie. To są właśnie zabawki lat 90. No nie ma tutaj, widzę, dzieci, żeby mogły popatrzeć, jak kiedyś wyglądały zabawki jeszcze niedawno. Możemy jeszcze coś pokazać, tak? O, takie gierki były. To troszkę wcześniejsze zabawki. Z lat 80. z tego, co widziałam. Jeszcze jedno. A tutaj takie planszówki starych lat. Fortuna, gdy jeszcze nie było Monopolu, była Fortuna. Były Dukaty, tak? Widzę, że się śmiejecie, pamiętacie. No i właśnie te prezenty na przestrzeni czas bardzo się zmieniły. W zeszłym roku w pracy miałam taką rozmowę z koleżanką, która zastanawiała się, co ona może kupić swoim nastoletnim dzieciom. No bo już wszystko kupiła. Tablet, telefon komórkowy, teraz są modne smartwatche. I rodzice się zastanawiają, co kupić dzieciom, bo już naprawdę wszystko im kupili, wszystko im podarowali, co tylko mogli, co ten rynek proponuje. I kochani, tak jak te prezenty się zmieniają na nowe, na coraz lepsze, to właśnie to kazanie chciałbym dzisiaj tak opowiedzieć w nim, zapytać nas, żebyśmy sobie zadali pytanie, czy nasza relacja z Bogiem Wszechmogącym jest też coraz lepsza, coraz lepszej jakości, coraz nowsza. Biblia mówi o wciąż świeżej miłości, wciąż nowa, wciąż świeża. I uważam, że i my powinniśmy jako dzieci Boże odświeżać, odnawiać naszą miłość, naszą wiarę, naszą relację z Bogiem. I tak jak te prezenty, to są nowe rzeczy w nowym opakowaniu, w lepszej wersji. Tak i my wciąż coś ulepszamy, wymieniamy, poprawiamy. Zmieniamy aranżację naszych mieszkań, naszych salonów, naszych kuchni. Zmieniamy samochody, myjemy je, wymieniamy części na nowe. Wymieniamy na nową naszą garderobę. Wiele nowych rzeczy mamy. I pytanie zasadnicze, czy jeśli odnawiamy te rzeczy, które posiadamy, to czy o wiele bardziej nasza społeczność z Chrystusem, czy czasami nie potrzebuje odnowienia? Tak jak wszystko na świecie, kochani, się niszczy, trzeba poprawiać, tak i czasami bywa, że relację, którą mamy z Bogiem, potrzebujemy odnowić, potrzebujemy odświeżyć. I przypomina mi się tutaj pewien psalm, w którym psalmista modli się po trzykroć albo i więcej: odnów nas, Panie, rozjaśnij swoje oblicze nad nami, odnów nas. Modli się psalmista wiele setek lat temu, a charakter człowieka jest wciąż taki sam i uważam, że i my czasami powinniśmy zawołać do naszego Boga: odnów nas, rozjaśnij swoje oblicze nad nami. W niektórych kręgach chrześcijańskich podczas składania życzeń bożonarodzeniowych mówi się, aby Chrystus na nowo zrodził się w nas. Można powiedzieć z takiego teologicznego punktu widzenia, że no nie jest to do końca prawdą, bo Chrystus w nas już mieszka. I ciężko, żeby zrodził się na nowo, ale możemy sparafrazować te słowa właśnie i powiedzieć, żeby ten Chrystus został odnowiony w nas, żeby nasza relacja z Nim, nasz stosunek do Boga został odnowiony. I otwórzmy Ewangelię Łukasza na pierwszym rozdziale. Zanim przeczytamy, chcę jeszcze powiedzieć, że poruszymy właśnie takie trzy aspekty z tej Ewangelii, z pierwszego rozdziału. Które tak myślę, że potrzebują czasami, żeby były odnowione w naszym życiu. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział i od 46 wersetu. Wtedy Maria powiedziała: moja dusza wywyższa Pana. Mój duch raduje się dzięki Bogu, mojemu wybawcy, gdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służącej. Bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą, ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie trwa przez pokolenia dla tych, którzy okazują Mu cześć. Okazał moc swoim ramieniem, rozproszył tych, którzy chełpią się zamysłami swoich serc. Władców zrzucił z tronów, a pokornych wywyższył. Potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Ujął się za swoim sługą Izraelem, okazał miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. I werset, przy którym chciałbym, żebyśmy się zatrzymali, to 47 dokładnie. Mój duch raduje się dzięki Bogu, mojemu wybawcy. Maria raduje się, bo Bóg zwrócił na nią uwagę, ponieważ dostąpiła wielkiej łaski. Ponieważ była wybranym narzędziem przez Boga, żeby urodzić Mesjasza, urodzić Jezusa Chrystusa. Ale tak naprawdę każdy, kto poznał osobiście Jezusa Chrystusa, dostąpił tej samej łaski. Takiej samej, ponieważ każdy z nas jest blisko Niego. I każdego z nas jest On blisko, Jezus Chrystus. Również nas Bóg odwiedził, wkroczył do naszego życia, wypełnił nas Duchem Świętym. I myślę, że możemy, tak jak Maria, zawołać: raduj się, duszo moja, raduj się w Panu, raduj się w moim wybawcy, ponieważ dostąpiliśmy równie wielkiej łaski, ponieważ Bóg przyszedł do nas, ujął się za nami, uniżył się wobec nas, stał się też i naszym sługą, ponieważ wybawił nas ze wszystkich grzechów. I ostatnio tak właśnie rozmyślałem o radości, o szczęściu ludzkim. Czym jest to szczęście? I jak pamiętacie, na pewno list do Hebrajczyków mówi o ludziach, którzy zasmakowali niebiańskiego daru, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali wspaniałości Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku. I uważam, że tacy ludzie są zawsze nieszczęśliwi, gdy oddalają się od Boga. Ktoś, kto naprawdę pokochał Boga, kroi mu się serce, gdy oddala się od Boga, gdy w jego życiu dzieją się dziwne rzeczy. To ktoś, kto kocha Boga, jest nieszczęśliwy, ponieważ doświadczył tego, że jedynie w Bogu jest prawdziwe szczęście. Jak mówi psalmista, jedynie w Bogu jest uciszenie mojej duszy. W życiu każdego wierzącego przychodzą dni, że chcemy świętego spokoju, że chcemy spokoju od ludzi, od pracy, od myśli, które nas nachodzą. I może wtedy myślimy jak psalmista, który mówi w psalmie 55 od 6 wersetu: przychodzą na mnie strach i drżenie, przerażenie mną owłada. I mówię sobie, gdybym miał skrzydła jak gołąb, to bym uleciał i spoczął. Oto bym uszedł daleko, zamieszkał na pustyni. Prędko bym wyszukał sobie schronienie od szalejącej wichury i od burzy. Psalmista jest w wielkiej rozterce i pragnie właśnie tak zwanego spokoju. Chce uciec daleko od wszystkich problemów, od wszystkich trosk. I prawdą jest, że w tej pustyni, gdzie on tam chciał odlecieć, nie znajdzie spokoju. I my czasami też łudzimy się, że pewne rzeczy nas wypełnią, że będę szczęśliwszy dzięki temu lub tamtemu, że to lub tamto wreszcie wypełni jakąś moją pustkę, że wyjadę na wakacje, odpocznę i wreszcie psychicznie wyzdrowieję, ale to nie przychodzi. Dlaczego? Bo tylko w Bogu jest uciszenie naszej duszy. Jeśli to zrozumiemy, kochani, jeśli odnowimy się i znów wrócimy do Boga, to nasza radość też się odnowi. Rozmawiam z niektórymi braćmi i siostrami, którzy wyszli z jakichś problemów, byli daleko od Boga, ale wrócili i ich radość jest jeszcze większa niż wcześniej. Tak, to jest piękne, że Bóg nie chce, abyśmy byli daleko. I w tych naszych doświadczeniach możemy się sami przekonać, że radość mamy tylko w Bogu, że szczęście mamy tylko w Nim i w Nim jest ukojenie. Jak mówi Pan Jezus do Samarytanki w 4 rozdziale Ewangelii Jana od 13, odpowiadając jej, Jezus rzekł: ktokolwiek pije tę wodę, znów będzie wkrótce odczuwał pragnienie, lecz kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nigdy już nie będzie pragnął. Woda, którą ode mnie otrzyma, stanie się źródłem wody płynącej ku życiu wiecznemu. Odnawiajmy, kochani, radość w naszym Bogu, ponieważ Słowo jasno i wyraźnie nam mówi, że tylko w Nim jest ukojenie, uciszenie, radość i szczęście. Przeczytajmy jeszcze Psalm 16, 11 werset. To Ty mi pokazujesz drogę życia, a przed Twoim obliczem pełnia radości. Po Twojej prawicy radość trwa na wieki. Halleluja. A Jezus mówi o szczęściu do apostołów w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział od 11 wersetu. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się i radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Kochani, to co widzę, to to, że szukamy radości na ziemi, ale radość jest w niebie. I Jezus tu mówi, bo wielka jest wasza zapłata w niebie. Kochani, jakże bardzo czasem nasze oczy skupiają się na jakiejś zapłacie tu na ziemi, zamiast tam w niebie. Nasze oczy powinny kierować się w stronę nieba, tam gdzie jest nasz Pan i nasza zapłata, jak mówi Pan Jezus. Psalm 105 od 3 wersetu. Szczyćcie się Jego świętym imieniem. Niech raduje się serce szukających Pana. Psalmista mówi właśnie w tym krótkim fragmencie, że tylko w Nim jest radość. I jeszcze Księga Izajasza, od 25 rozdział, od 6 wersetu. A Pan zastępów na tej górze wyprawi wszystkim ludom wystawną ucztę. Ucztę wystałych win z najlepszych potraw, z win klarownych, niezmąconych. Zniszczy on także na tej górze zasłonę, rozpostartą ponad wszystkimi ludami. Przykrycie rozciągnięte nad każdym narodem. Pochłonie śmierć na wieki. I otrze wszechmocny Pan łzę z każdego oblicza, a hańbę swego ludu usunie z całej ziemi, ponieważ tak Pan postanowił. I wyznają w tym dniu, oto Pan, nasz Bóg, zaufaliśmy Mu i wybawił nas. To Pan, zaufaliśmy Mu, weselmy się i radujmy się z Jego zbawienia. Kochani, to co było na początku mówione przez brata Piotra, że On przychodzi, że On nadchodzi. I to powinno być też źródłem naszej nadziei. I to właśnie jest proroctwo, kochani, że wszystkie narody, które zaufały Bogu, zostaną zgromadzone i ujrzą Pana. I właśnie będą tak wołać. To Bóg, nasz Bóg, któremu zaufaliśmy. Tak, to On nas wybawił. Weselmy się. Radujmy się z Jego zbawienia. Radujmy się, ponieważ to zbawienie w tych słowach materializuje się. Czy rozmyślamy nad tym, kochani, bracia i siostry, że Pan przychodzi ze swoim królestwem, w którym jest wieczna radość, w którym jest On, w którym możemy być jeszcze bliżej Niego niż tu na ziemi, ponieważ będziemy Go widzieć własnymi oczami. Może brakuje nam czasami przykładu jakiegoś szczęśliwego człowieka, radosnego. Możemy śmiało powiedzieć, że najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi był właśnie Jezus Chrystus. Mimo, że nie miał mieszkania, może nie miał zbyt wielu ubrań, nie miał tytułów, ale był szczęśliwy. Dlaczego? Bo przede wszystkim miał bliską więź z Bogiem. Tak bliską, że nie jesteśmy w stanie sobie jej nawet wyobrazić. Są na tej ziemi modliciele, są ludzie, którzy praktycznie nieustannie się modlą, ale uważam, że to nie jest to, co miał Jezus Chrystus ze swoim Ojcem. Miał też wokół siebie grono ludzi, których kochał i którzy kochali Jego. Jezus wolał garstkę umiłowanych, uczniów, kobiety, które za Nim szły. Wolał to skromne grono niż tłum nieznajomych. Cenił przyjaźń, szczerość, otwartość. Wolał właśnie swoich uczniów, którzy czasami zachodzili mu za skórę, ale byli szczerzy, nie ukrywali, nie byli dwulicowi. I to daje szczęście człowiekowi, relacja z Bogiem i bliska więź z ludźmi, zwłaszcza z braćmi, siostrami, którzy kochają nas i których my kochamy. Przejdźmy dalej. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział i 51 werset. Maryja mówi, okazał moc swoim ramieniem, rozproszył tych, którzy chełpią się zamysłami swoich serc. Władców zrzucił z tronów, a pokornych wywyższył. Potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Okazał moc swoim ramieniem. Moc. Moc Boża. Myślę, że czasami potrzebujemy, żeby moc Boża odnowiła się w nas. Czasami zapominamy, że Bóg jest mocny. Zapominamy, że On ma wszelką moc na ziemi i na niebie. Potrzebujemy na nowo ją zauważyć. Szukać jej. Niestety czasy są ciężkie. Wielu ludzi traci pracę. Ludzie boją się, co przyniesie ta przyszłość. Jak będzie funkcjonował świat. Może niektórzy z nas się czasem boją, ale nie bójmy się. Ale jako Boże dzieci szukajmy Jego mocy, ponieważ Jego namiot jest rozpostarty nad nami, Jego skrzydła, Jego silne ramię podtrzymuje nas. Poprzez nowe narodziny w życiu każdego z nas Bóg objawił swoją potężną moc. I nie czyni tego tylko raz, ale praktycznie cały czas. Cały czas objawia się Jego moc. Zawsze i wszędzie. Nigdy nie zostawił nas w potrzebie. Nigdy nie słyszałem tutaj, żeby ktoś był głodny, żeby ktoś nie miał się gdzie podziać, bo Bóg zaopatruje swoje dzieci. Zawsze jest z nami w drodze, gdy jedziemy. Czy to w podróży pociągiem, czy samochodem. Chroni nas we śnie. Sprawia, że gdy jesteśmy chorzy, zdrowiejemy. Dodaje nam sił. Odnawia nasze siły i psychiczne, i fizyczne. Dodaje nam nowych sił. I czyni to swoją wielką mocą. Każdy z nas może przyznać, że wiele rzeczy nie mogliśmy sami zrobić. Swoimi siłami. Ale Boża moc uczyniła wiele dobrych rzeczy w naszym życiu. Bóg nigdy o nas nie zapomina. Ale niestety my czasami zapominamy o Jego wielkiej mocy, o Jego silnym ramieniu. Psalmista mówi, Bóg raz powiedział, a dwa razy to usłyszałem. Bóg jest potężny. Zawsze ciekawi mnie ten werset. Jak można dwa razy coś usłyszeć, chociaż była jedna wypowiedź. Myślę, że to jest taka poezja, jakaś figura literacka, która chcę podkreślić, żeby to w naszych uszach naprawdę przebrzmiało, że Bóg jest potężny. Żeby to było wyryte w naszych umysłach, jak Bóg jest wielki. Może oglądaliście wczoraj koncert kolęd. Wiele wspaniałych wykonań, nowych aranżacji. Ale zawsze mnie dziwią te kolędy. Mnie osobiście o malusieńkim, Jezusieńku, o śpiulkajże, lulajże. Tak nie jest, kochani. Te kolędy osobiście troszkę mniej lubię, ponieważ nie ma w nich mowy o mocy Bożej, ale o dziecku, o maleńkim dziecku. A ja lubię właśnie, gdy słyszę o mocy Bożej w waszym życiu, bracia i siostry. Bardzo lubię świadectwa moich braci i sióstr, którzy opowiadają, jak czasami nagle pensja gdzieś się zgubiła, ktoś ukradł. I nagle człowiek staje przed wieloma dylematami, co począć. Pożyczyć? Czy co zrobić? A Bóg nagle przysyła ludzi, którzy dosłownie można powiedzieć, są narzędziami w ręku Bożego ramienia, właśnie tego silnego ramienia i nie zostawia nas. Apostoł Piotr mówi w pierwszym rozdziale pierwszego listu od 3 wersetu: Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa. abyśmy osiągnęli dziedzictwo niezniszczalne, nienaruszone i nieprzemijające. Ono jest wam zapewnione w niebie, a moc Boża strzeże was przez wiarę, abyście osiągnęli zbawienie, które się objawi na końcu czasów. Dlatego cieszcie się już teraz, nawet jeśli musicie jeszcze odczuwać smutek z powodu różnych doświadczeń. Apostoł Piotr niesamowity taki ciąg logiczny tutaj opowiada, że nasze dziedzictwo jest niezniszczalne. Jest ono przechowywane dla nas w niebie. A moc Boża nas strzeże przez wiarę. To znaczy, że pewien depozyt jest przechowywany, a my, póki wierzymy, moc Boża nas strzeże, abyśmy osiągnęli to zbawienie i abyśmy stali się rzeczywistymi dziedzicami tych wielkich rzeczy, które objawią się na końcu czasów. I to, co apostoł Piotr opowiedział, ma być źródłem naszej radości. Dlatego cieszcie się, już teraz, mówi apostoł Piotr. Już teraz się cieszcie, chociaż musicie się czasem smucić, chociaż czasem przychodzi cierpienie, chociaż czasem przychodzą różne doświadczenia. On nas zachęca, ponieważ dziedzictwo niezniszczalne jest przechowywane dla nas i jesteśmy strzeżeni Bożą mocą. Czyli moc Boża pomaga nam nie tylko każdego dnia w jakichś prostych czynnościach, ale ta moc Boża to coś więcej, jak to czytamy. To dzięki tej mocy chodzimy w zbawieniu, kochani. Apostoł Paweł mówi, abyśmy pielęgnowali to zbawienie. To prawda, ale czasami wydaje nam się, że jeśli Bóg nam nie pomoże, to jak mamy sobie poradzić? Jak mamy dalej iść? Czasami sił duchowych brakuje, aby przejść kolejne doświadczenia. Ale póki wierzymy, póki mamy tą wiarę wielkości ziarnka gorczycy, moc Boża nas strzeże. I możemy iść dalej, w mocy Bożej, kroczyć dalej naprzód za Nim, za naszym Panem Jezusem. W drugim liście do Koryntian 12:9 apostoł Paweł mówi tak. Lecz Pan mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę chełpił się z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Moc Chrystusa. To jest to, czym chce szczycić się apostoł Paweł. A będzie się tym mógł szczycić tylko wtedy, jeśli te słabości, które ma, Bóg przeobrazi w moc. Tak, Bóg przeobrazi w coś pięknego. Czasami wstydzimy się, że czegoś nie potrafimy, że w czymś daliśmy nogę, jak to się mówi. Nie wstydźmy się, ale przychodźmy z tym do Boga. Jak mówi apostoł Paweł, to wszystko może się obrócić ku dobremu. Wszystko może obrócić się ku dobremu. Wszystkie nasze słabości. Nie wstydźmy się ich. Jeśli czegoś nie umiemy, czegoś nie potrafimy, coś złego przychodzi do nas, Bóg może wszystko obrócić na swoją chwałę. I trzecia rzecz jest zapisana oczywiście też w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale od 30 wersetu, gdy przyszedł anioł do Marii i powiedział jej: przestań się bać, Mario. Znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim. Nazwą go Synem Najwyższego. Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Będzie on kimś wielkim. To są słowa, które chcę nam przypomnieć, kochani. One są bardzo powiązane z tym, co mówiliśmy przed chwilą. Że Jezus nie jest już malusieńki, ale On jest wielki. On jest królem. Będzie królem wiecznego królestwa. Tak jak tu czytamy, nie będzie końca Jego królestwu. Będzie On królował na wieki nad domem Jakuba. Czy to oznacza, że będzie jakimś gigantem? Pan Jezus oczywiście nie. Będzie kimś wyjątkowym. Będzie wyjątkowym człowiekiem. Tak mówi anioł do Marii, gdy ona jeszcze nic nie wiedziała o tym, co ma się dziać. Że będzie to człowiek, jakiego jeszcze nie było na tej ziemi i nigdy nie będzie. I chciałbym zadać nam pytanie, kochani, już na koniec. Czy Jezus jest wielki w naszym życiu? Zadałem sobie takie pytanie, czy Jego osoba przysłania mi wszystko inne? Czy wszystko inne jest dodatkiem przy Nim? Czy Jego Królestwo jest moim pragnieniem? Czymś, o czym myślę? Czymś, o czym rozmyślam, zastanawiam się i pragnę? Czy pragniemy Jego Królestwa, żeby przyszło? Tak jak się modlimy, przyjdź Królestwo Twoje. W księdze Hioba Elihu mówi do niego: popatrz, jak wielki jest Bóg w swej potędze. Któż może tak jak On pouczać? Tak, Bóg jest wielki. Nie da się Go pojąć i nie do zbadania jest liczba Jego lat. Rzeczywiście, Jego wielkość czasami jest nie do ogarnięcia, gdy rozmyślamy o Bożej wielkości. Myśli czasami mogą nas przytłoczyć. Ale to, co zostawił nam w swoim słowie, daje nam już wiele. Daje nam wiele do poznania o Jego charakterze, o tym, jaki On jest, o tym, czym jest zbawienie, jak je uzyskać. I to mamy właśnie tutaj napisane. Gdy anioł przyszedł do Marii, tak naprawdę zwiastował jej już Ewangelię o nadchodzącym Mesjaszu. I te wszystkie wydarzenia, które się działy, czy to właśnie proroctwo Zachariasza, narodziny Jana Chrzciciela. Czytamy, że wzbudził nam róg wybawienia z rodu swego sługi Dawida, tak jak zapowiedział przed wiekami przez usta swych świętych proroków. Wybawienie od naszych wrogów i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, by okazać miłosierdzie naszym ojcom i wspomnieć swoje święte przymierze. Przysięgę złożoną naszemu ojcu Abrahamowi, że pozwoli nam, ocalonym z ręki wrogów, służyć mu bez lęku, z poświęceniem i w sprawiedliwości przed nim po wszystkie nasze dni. A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem, aby przygotować Jego drogi, dać Jego ludowi poznanie zbawienia w przebaczeniu Jego grzechów. Ze względu na wielkie miłosierdzie naszego Boga, dzięki któremu zajaśnieje nam jutrzenka z wysokości, by objawić się tym, którzy tkwią w ciemności i w cieniu śmierci i skierować nasze nogi na drogę pokoju. To jest prawdziwe proroctwo, kochani, ponieważ Jezus jeszcze nie wypowiedział żadnego słowa, a Zachariasz mówi o przebaczeniu grzechów ze względu na wielkie miłosierdzie naszego Boga, Zbawiciela naszego. To jest właśnie ta Ewangelia. To jest dobra nowina, której też potrzebujemy przypomnieć sobie, że nasz Pan Jezus przyszedł, aby okazać wielkie miłosierdzie, przebaczając nam nasze grzechy. I bardzo mi się podoba to, co mówi Zachariasz, aby służyć Mu bez lęku, z poświęceniem i w sprawiedliwości. Nie znamy tych czasów, kiedy to się działo, ale wiemy, że Izraelici byli pod okupacją Rzymian i prawdopodobnie kult Boży był ograniczony i prawdziwa służba Bogu była ograniczona. I Zachariasz pragnie bez lęku służyć Bogu. I tak chciałbym właśnie zakończyć, kochani, to krótkie słowo, że Bóg jest wielki, Pan Jezus jest wielki, objawia nam swoją moc na nowo, pozwala nam się radować Jego zbawieniem, ale i nie tylko, każdym dniem, wszystkim, co nas spotyka. Dlatego oddajmy Mu chwałę jako Najwyższemu Królowi, który przyszedł do nas, i na chwałę Bożą, aby przynieść jeszcze większą chwałę naszemu Bogu i nauczyć nas, jak mamy Go czcić, jak mamy chodzić w prawdzie i w Duchu Świętym. On jest naszym nauczycielem, ale i naszym bliskim, przyjacielem, naszym bratem, który zawsze nas wspiera. Oddajmy Mu chwałę, powstańmy.